służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Król na Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witamy się z Wami, drodzy, w nowym roku, tym razem nie tylko liturgicznym, ale i rzeczywistym. Cieszymy się, że jesteście z nami. W pierwszej części audycji zapoznamy się ze wspólnotą ministrancką z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. W drugiej części audycji poznamy paramenty liturgiczne. Tradycyjnie witają się z Wami
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński oraz nasi dzisiejsi goście
Mateusz Raczyński
i Michał Klemecki.
A więc rozpoczynamy naszą pierwszą audycję w tym nowym roku kalendarzowym. Idąc tradycyjnym tokiem naszych audycji, chcielibyśmy pochylić się nad wspólnotą ministrantów z parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. W kościele mnóstwo Kaliszów, więc może Michał wytłumacz naszym radiosłuchaczom parafia Miłosierdzia Bożego, który to kościół, gdzie on jest zlokalizowany, po czym go rozpoznać.
No, który to kościół, to akurat będzie jeden z najbardziej widocznych chyba kościołów w Kaliszu pod względem takim, najprościej mówiąc, geograficznym, dlatego że tak najbardziej potocznie mówiąc jest to ten wielki, biały kościół w Kaliszu. Znajduje się on przy ulicy Asnyka.
Tak jak Michał przed chwilą powiedziałeś, kościół bardzo charakterystyczny. Podziel się może z naszymi ministrantami, z radiosłuchaczami, jak ten kościół jest nazywany, bo wy te nazwy słyszycie na co dzień.
No, jest ten kościół potocznie, tak bardzo potocznie wręcz, nazywany skocznią narciarską ze względu na właśnie na ten kształt trochę przypominający taką skocznię narciarską i stąd też ta nazwa się wzięła.
A więc charakterystyczne miejsce w Kaliszu, a w nim wspólnota ministrancka. Wspólnota ministrancka, która ilu liczy ministrantów?
Nie jestem w stanie teraz konkretnie powiedzieć, ale między 20 a 30 ministrantów, tak można powiedzieć, że mam.
Drodzy ministranci, na samym początku, jakbyście mogli w kilku słowach przedstawić się naszym radiosłuchaczom, powiedzieć, jakie są wasze zainteresowania, jak długo jesteście ministrantami, jak się rozpoczęła ta wasza przygoda ze służbą przy ołtarzu.
Jeśli ja miałbym wrócić do rozpoczęcia swojej służby przy ołtarzu, to musiałbym się cofnąć więcej niż połowę swojego życia. Było to w roku 2011 i mniej więcej przed komunią poszedłem jako kandydat. Tutaj też współprowadzący Szymon Raczyński był wtedy razem ze mną, zaczynał, więc już siedzimy w tym, że tak powiem, od 11 lat.
Pięknie. Mateusz, patrząc po twoim wyglądzie i wieku, chyba trochę mniej. Jak to było z tobą?
No ja ministrantem zostałem, jak miałem 6 lat, więc już jestem 4 lata.
Pięknie.
Ale kandydatem zacząłeś być, jak miałeś lat 5.
Prowadzący taki wtajemniczony, zdradzimy Państwu, bo to rodzony brat, więc dlatego zna brata lepiej niż ktokolwiek. Dobrze, a więc Mateusz, zostałeś kandydatem w wieku 5 lat, a powiedz obecnie w waszej wspólnocie, są tacy ministranci w podobnym wieku, kiedy ty zaczynałeś? Ile ma lat najmłodszy ministrant?
Najmłodszy ministrant ma...
Wiem, że mamy jednego obecnie kandydata, który ma lat 7. Także mój brat jest kandydatem, no ale on ma lat 10, no to już trochę starszy jest.
A z tych najstarszych ministrantów?
Z tych najstarszych, z tego co wiem, tak powiedziałbym koło 24-5 lat jest taki jeden, a później to już się zaczynam ja, Szymon tutaj, jeszcze inni, to już 20 lat.
Między 20 a 30 ministrantów w waszej parafii, powiedzcie, ilu wśród nich może być kandydatów na ministrantów, ilu lektorów i ceremoniarzy? I nasz prowadzący Szymon i ty, Michał, uczestniczyliście w kursach i na lektorów, i na ceremoniarzy, więc dwóch na pewno. Ale jakby to wyglądało tak liczbowo, ilu macie ministrantów przeznaczonych właśnie do tych konkretnych funkcji?
Jeśli chodzi o ceremoniarzy, mamy ich 5. Jeśli chodzi o lektorów, to po kursach jest ich 5. Mamy też po prostu ministrantów, którzy już są na tyle doświadczeni, tutaj głównie mówię o tym naszym najstarszym ministrancie, który już czyta od lat wielu, a kiedyś po prostu takich kursów nie było, ale lektorem jest.
No to pięknie, że aż tylu ministrantów z waszej parafii uczestniczyło w tych kursach organizowanych przez nasze duszpasterstwo i zachęcamy, aby inne parafie brały wzór. Natomiast Mateusz, ty dwa razy uczestniczyłeś w naszych rekolekcjach ministranckich we wakacje, zgadza się? Jak wspominasz ten czas? Co ci się podobało w tym czasie?
No, najbardziej mi się podobało wspólne granie w bilarda.
Pięknie. No rzeczywiście był i bilard, i różne inne gry. Uczestnikami tych rekolekcji był to taki czas i modlitwy, i wspólnej zabawy. Dobrze. Powiedzcie, kto obecnie jest waszym opiekunem ministrantów?
Zaczniemy może od początku. Ja zacząłem w roku 2011, w tym roku opiekunem ministrantów był ksiądz Waldemar Graczyk. Później po nim był ksiądz Paweł Gomułka. Po księdzu Pawle był ksiądz Włodzimierz Muszalski. Po księdzu Włodku był ksiądz Tomasz Wasilewski. Po księdzu Tomku był ksiądz Łukasz Ograbek. Wracamy do obecnego, czyli ksiądz Mateusz Kołodziejski. To już jest, jeśli dobrze liczę, 7?
No, w każdym razie litania długa. Pozdrawiamy tych wszystkich kapłanów. Dziękujemy za to zaangażowanie w tych wszystkich latach na rzecz ministrantów tej parafii. No i życzymy tej radości z tego, że owoce, że ziarno, które kiedyś posialiście na tej glebie ministranckie, do dzisiaj trwają i przynoszą te owoce. Dobrze, powiedzcie, Kościół Bożego Miłosierdzia w Kaliszu jest sanktuarium. W związku z tym, czy wasza liturgia różni się czymś od liturgii w innych kościołach? Dbacie o taki piękny przebieg tej codziennej liturgii albo niedzielnej liturgii. Jak wygląda służenie w waszym kościele?
No na pewno jeśli chodzi o przebieg liturgii, to tutaj bardzo dużą naszą zaletą jest to, że posiadamy no nie jednego, a właśnie kilku tych ceremoniarzy, którzy na pewno o to dbają i możemy, że tak powiem, się podzielić po prostu na wszystkie msze święte. I też staramy się po prostu, żeby ta liturgia wyglądała jak najlepiej.
Nie oszukujmy się, nasz kościół jest duży i z tego względu jest więcej roboty niż w takim małym kościółku. Ci ceremoniarze, ministranci i tak dalej na każdej mszy są potrzebni. Zwłaszcza, że księża mają też swoje obowiązki i są wysyłani czy to do domu kombatanta, czy to na jakąś, no właśnie, czy to po prostu spowiadają jak teraz przed świętami i czasami zostaje jeden ksiądz na mszę w momencie, kiedy tych ludzi w kościele jest, nie wiem, 300-400 osób.
Rzeczywiście jesteście taką prawą ręką tych waszych księży. Powiedzcie, czy w waszym kościele macie obowiązkowe służenia? Takie wyznaczone dni, w których musicie być na mszy świętej w tygodniu?
Wydaje mi się, że ksiądz Mateusz daje wolną rękę, jeżeli chodzi o udział w mszy tygodniowej, powszedniej.
Czyli narzuconej nie ma jakiejś takiej konkretnej...
Tak. Ksiądz opiekun ufa, że każdy ministrant znajdzie czas i no, te msze nie będą puste, tylko zawsze ktoś się znajdzie i tak rzeczywiście jest, bo mój brat też chodzi w tygodniu na mszę z mamą, prawda? Zdarza się, że nawet od rana uda ci się wstać przed szkołą. Jest to trudne?
Nie.
Może szerzej rozbuduj zdanie.
Nie jest to trudne. Może ciężko się wstaje tak od rana przed szkołą, ale gdy się już pójdzie, to wtedy już jest tak łatwiej.
No, zwłaszcza teraz ten okres jesienno-zimowy, to wstawanie rano jest prawdziwą katorgą. Wiosną, latem jakoś łatwiej, jak już słońce świeci, jest ciepło na dworze, to tak inaczej się wstaje, ale teraz no to wstawanie przed świtem no, wymagające, ale pięknie, że masz taką praktykę. Dobrze. I jeszcze takie pytanie odnośnie zbiórek ministranckich. Mateusz, ty uczestniczysz w zbiórkach ministrantów w waszej parafii. Powiedz, jak często one się odbywają i co na nich robicie?
Najczęściej zbiórki są albo co tydzień, albo co dwa tygodnie, w sobotę o 10:00.
Mhm. Jak ona przebiega? Uczycie się czegoś?
Uczymy się. Jeżeli są jakieś uroczystości w tygodniu albo za kilkanaście dni, to wtedy robimy próby i takie ten. Teraz w tym czasie świątecznym ustalamy z księdzem Mateuszem Kołodziejskim trasy kolędowe, kto gdzie będzie chodził.
Kolędował.
I kolędował.
Pięknie. A te wasze zbiórki odbywają się w kościele czy na jakiejś salce parafialnej?
W kościele albo też... W salce parafialnej.
W salce?
W salce. Ostatnio też robiliśmy z księdzem Mateuszem Kołodziejskim w piwnicy taki swój pokój, gdzie mamy stół do ping-ponga. tam sobie gramy, albo też omawiamy różne rzeczy.
Pięknie, to wszystko, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, żeby z jednej strony były te ćwiczenia liturgiczne, przygotowanie się ministrantów do różnych uroczystości, omówienie pewnych spraw, tak jak chociażby te trasy kolędowe, a z drugiej strony, żeby był też czas poświęcony na budowanie takich koleżeńskich relacji we wspólnocie ministrantów właśnie poprzez te różne gry sportowe, poprzez wspólnie spędzony czas.
Przejdziemy teraz do rzeczywistego tematu naszej dzisiejszej styczniowej audycji, czyli paramenty liturgiczne.
Druga część spotkania będzie poświęcona właśnie tym rzeczom codziennego użytku, rzeczom, przedmiotom, których ministranci używają na co dzień w czasie służby przy ołtarzu. I na samym początku wyjaśnimy sobie taki termin bielizna kielichowa. To są te rzeczy, które ministrant rozkłada na ołtarzu w czasie ofiarowania darów, które pomagają w sprawowaniu Eucharystii, w oczyszczaniu naczyń po liturgii. I właśnie do tej bielizny kielichowej zaliczamy korporał, palkę, purifikaterz, to wszystko, co ministranci rozkładają na płycie ołtarza. Na samym początku korporał. Jakbyście mieli w dwóch zdaniach powiedzieć, z czym wam się kojarzy korporał, Michał?
No to korporał, chociażby ze względu na jego konstrukcję, można go nazwać taką małą książeczką. Znajduje się on na, że tak powiem, na samej górze kielicha i można go, jego się w bardzo prosty sposób rozkłada, że rozkłada się go najpierw na lewo i na prawo, później do góry i na dół. I robi się z takiego jednego małego kwadracika, robi się ich 9.
Bardzo dobrze. Tak, korporał jest częścią bielizny kielichowej. Ta nazwa korporał wywodzi się od słowa korpus, które oznacza z łacińskiego słowo ciało. Jest to taki kwadratowy obrus, który jest rozkładany na ołtarzu albo na czas sprawowania Eucharystii, albo przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu. I jego zadaniem jest ochrona cząstek Pana Jezusa, Najświętszego Sakramentu, przed profanacją. Jeżeli by z hostii spadła jakaś cząstka, partykuła, to ona wtedy zatrzymuje się na tym korporale. Korporał jest składany, tak jak przed chwilą mówił Michał, dzięki czemu żadna z tych cząstek nie wypadnie z korporału. Jest on rozkładany na środku ołtarza i teraz, drodzy ministranci, jeżeli będziecie go rozkładać, to zwróćcie uwagę po pierwsze, żeby zawsze był na środku, po drugie, żeby dolna krawędź odstawała delikatnie od krawędzi ołtarza, żeby nie wystawała poza ołtarz, nie haczyła się księdzu o ornat, a po trzecie, żebyście rozkładając ten korporał nigdy nie przewracali go z prawej na lewo i nie przerzucali go jakoś, dlatego że właśnie tam mogą być te partykuły, których nie można wyrzucić z tego korporału. A więc korporał. Pierwsze, co ministrant rozkłada, podchodząc do ołtarza, to właśnie ta serweta, korporał. Zaraz po niej na kielichu znajduje się taki kwadratowy kartonik. Jak myślisz, Mateusz, jak on się nazywa?
Ten kwadratowy kartonik nazywa się palka.
Brawo. Masz pojęcie, do czego on służy?
Służy jako nakrycie kielicha podczas mszy świętej.
Tak jest. On ma takie czysto praktyczne zastosowanie. Ma ochronić zawartość kielicha przeważnie przed jakimiś owadami, żeby nie wpadła jakaś muszka czy komar, a po drugie przed ewentualnym pyłem, jeżeli by msza była sprawowana gdzieś na powietrzu, to żeby nic do tego kielicha nie wpadło. Jest to zwykły kartonik obleczony w tak ładny, haftowany materiał i to, czy kapłan go nakłada na kielich, czy nie, to już jest kwestia jego wyboru. Jeżeli widzi, że coś by do tego kielicha mogło wpaść, to wtedy powinien go przykryć, zabezpieczyć tą zawartość kielicha. Mateusz, powiedz nam, kiedy rozkładasz kielich, rozkładałeś już kielich na ołtarzu?
Tak.
W którym miejscu kładziesz tą palkę?
Palkę kładę po prawej stronie korporału, równo z górną krawędzią.
Tak jest, żeby było po prawej stronie, równo z górą korporału. A więc kolejny krok tego rozkładania kielicha mamy za sobą. Jest korporał, jest palka i później pod tą palką często ukryta jest patena, ale my do pateny przejdziemy za chwilę. Powiemy sobie jeszcze o jednej z części bielizny kielichowej, mianowicie o purifikaterzu. Michał, twoja kolej. Co to purifikaterz?
Purifikaterz służy do oczyszczania naczyń liturgicznych po liturgii. Jest to takie, można to nazwać, specyficzne narzędzie, dlatego że nie jest ono prane w zwykły sposób, że nie wrzuca się go po prostu do pralki, najnormalniej rzecz ujmując, tylko jest taki po prostu specjalny do tego proces, że najpierw to się moczy w wodzie ciepłej.
Rzeczywiście purifikaterz służy do oczyszczania naczyń po Komunii Świętej, a więc na nim też mogą być cząstki Pana Jezusa, dlatego tak jak Michał przed chwilą powiedział, powiedział, zanurzamy go w wodzie, namaczamy i później niejako spieramy go samą wodą, po czym jak wyciągniemy już ten purifikatorz, to tą wodę powinniśmy wylać nie do kanalizy, ale do specjalnie przygotowanego miejsca do tego. W starych kościołach były takie specjalne studzienki, w które właśnie wylewało się wodę po praniu bielizny kielichowej, tak żeby te partykuły, które są we wodzie, były też jakoś z szacunkiem zneutralizowane. A więc purifikatorz to taki wąski, biały ręczniczek, który służy do oczyszczenia naczyń liturgicznych. Jego układamy również po prawej stronie korporału, pod palką, równo z dolną krawędzią korporału. Co jest też ważne, abyście zawsze, drodzy ministranci, ten purifikatorz składali na pół. On jest tak przewieszony przez kielich, ale nie rozkładacie go w całej rozciągłości, tylko składacie na pół, kładziecie na ołtarzu po prawej stronie. A więc mamy bieliznę kielichową, mamy ołtarz przygotowany do liturgii, na końcu pozostaje nam kielich. Kielich, myślę, że to będzie prosty temat. Do czego służy kielich?
Kielich to jest naczynie liturgiczne służące do sprawowania Eucharystii.
Dokładnie. Tam kapłan nalewa wino, krople wody, tam dokonuje się przemiana tego wina w krew Chrystusa. Ten kielich to jest naczynie liturgiczne, które powinno być w jakiś sposób wykonane z takich pięknych, szlachetnych materiałów. Często widzimy, że te kielichy są bogato zdobione po to, aby wyrażały szacunek do jego zawartości, do tej krwi Chrystusa. Chrystusa, która się w nim znajduje.
To ja mam pytanie. Księże Mateuszu, jak to jest z tymi kielichami? Bo możemy zauważyć, że każdy ksiądz ma ten kielich inny. Są kielichy z różnego rodzaju kamieniami szlachetnymi, jakieś proste, takie złocone bez jakichś dodatków, z jakimiś motywami na przykład patriotycznymi, albo tak jak ksiądz ma srebrny kielich. Od czego to zależy? Czy księża sobie sami wybierają te kielichy?
Często kielichy są kupowane jako dar dla parafii, dlatego one są na parafii. Jeżeli w parafii jest kilka kielichów i jest kilku księży, którzy tam posługują, no to przeważnie robi się tak, że do każdego księdza jest przypisany jeden kielich. Ale jak ksiądz odchodzi z parafii, no to kielich pozostaje, no bo to jest rzecz parafialna. Natomiast jeżeli ktoś by na przykład dostał prezencie od kogoś taki kielich, no to ma swój kielich. Kolor nie ma znaczenia. Wzór, który jest na kielichu, myślę, że też nie ma znaczenia. To już jest bardziej jakaś taka wizja artystyczna tych, którzy go wykonali. Jest powiedziane na pewno, że powinien być ze szlachetnego materiału. Czy wszystkie są szlachetne? No ciężko powiedzieć. Widzimy, jak nieraz te kielichy się niszczą po wielokrotnym użytkowaniu, trzeba je odnawiać. Ważne, żeby to była taka stal niekorozyjna, nierdzewna, aby no, rzeczywiście prezentowała takie piękno i klasę samą w sobie. Kielich. I teraz, drodzy ministranci, kolejna ważna wskazówka dla was. Kiedy rozkładacie ten kielich, macie rozłożony korporał, palkę, purifikatorz, to bardzo ważne, abyście kielich postawili po prawej stronie obok purifikatorza. Nie kładziemy tego kielicha na korporale. Na korporale położy go dopiero ksiądz po nalaniu wina i wody. Skoro mamy kielich, to brakuje nam jeszcze pateny, bo Eucharystia to nie tylko woda i wino, ale to także chleb. Michał, co byś powiedział o patenie?
Patena jest takim narzędziem dość prostym w wykonaniu. Jest to taki mały rodzaj talerzyka, jest z metalu i służy do hostii. Na nim jest właśnie umieszczona hostia w trakcie całej mszy. Służy to, żeby oddzielić po prostu tą część, w której jest hostia, od tego całego ołtarza, żeby to nie leżało po prostu na materiale. I później też, żeby te właśnie odłamki i jakieś okruszki hostii, żeby po prostu nie zostały po prostu gdzieś pominięte, dlatego one tam sobie mogą bezpiecznie leżeć na tej hostii i później też używa się do tego właśnie purifikatorza, żeby te okruszki, że tak powiem, ściągnąć.
Dokładnie tak. To jest cel pateny. I teraz warto też zaznaczyć, że rozróżniamy takie trzy rodzaje paten. Po pierwsze ta patena płaska, którą najczęściej spotykamy w czasie mszy świętej, na której znajduje się sama hostia, którą kapłan konsekruje w czasie mszy świętej. Wtedy ministrant, rozkładając kielich, kładzie ją na środku przy dolnej krawędzi korporału, albo też czeka na podejście kapłana do ołtarza i podaje bezpośrednio kapłanowi tę patenę z chlebem. Drugi rodzaj pateny to patena głęboka i w tej głębokiej patenie oprócz hostii dla kapłana są przygotowane komunikanty. Kapłan po spożyciu ciała pańskiego zabiera tą patenę i idzie rozdawać komunię świętą. I trzeci rodzaj pateny to ta patena komunijna, czyli tak jak Michał mówił, ten talerzyk z dołączoną rączką, która umożliwia ministrantowi trzymanie tej pateny i asystowanie księdzu przy rozdawaniu komunii świętej. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę właśnie na zachowanie tej osoby, która idzie do pateny w czasie komunii świętej. Po pierwsze, pamiętajcie, że ta patena musi asystować dłoni kapłana od puszki aż po usta przyjmującego komunię świętą, tak żeby ta hostia była cały czas nad pateną, aby w razie, gdyby wypadła kapłanowi z palców, żeby upadła na patenę, a nie na podłogę. Po drugie, żeby też te okruchy, partykuły, które mogą przy rozdawaniu komunii świętej wypaść z puszki, aby też znajdowały się na patenę, a nie na podłodze.
Jakie błędy może popełnić ministrant podczas gdy służy z pateną?
Właśnie taki podstawowy błąd to to, że ministranci tak bez zastanowienia się podkładają pod brodę przyjmującego komunię świętą, a nie asekurują tej hostii w czasie tej drogi od puszki do ust przyjmującego. A drugi błąd to to, że po zakończeniu komunii świętej ministranci zamiast tą patenę prosto nieść do ołtarza, zostawić na ołtarzu, obracają ją od razu tak do góry nogami i w sumie można powiedzieć, że w takim wypadku ta patena w ogóle sensu nie miała, dlatego że jeżeli jakieś partykuły na niej się znajdowały, to i tak zostały zrzucone, więc ta druga zasada, po zakończeniu komunii świętej, cały czas trzymamy prosto tą patenę, umieszczamy ją na ołtarzu, aby ksiądz mógł ją wypuryfikować.
Na naszej parafii istnieją dwa sposoby, bo albo, tak jak mówiliśmy przed chwilą, odkładamy my to na ołtarz, albo po prostu podajemy księdzu, zależy jak leży.
Zdarza się tak, że ksiądz od razu odbierze tą patenę i sam położy ją na ołtarzu, idąc do tabernakulum, więc w takim wypadku też jak najbardziej można tak zrobić, ale gdyby ksiądz nie zabrał tej pateny, to właśnie pamiętajcie, drodzy ministranci, że zanim tą patenę odłożycie na kredencję, ona musi być wypuryfikowana, musi być oczyszczona przez księdza z tych cząstek Pana Jezusa. Kolejne słowo, które może brzmi tak magicznie, to słowo cyborium. Inaczej to puszcza. Puszcza, która służy do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Z łacińskiego słowa cyborium, które oznaczało czaszę, kielich, dawniej służyła do picia. Teraz cyborium służy typowo właśnie do przechowywania komunikantów, konsekrowanych małych hostii, które są rozdawane wiernym. To cyborium jest przechowywane w tabernakulum i teraz, jeżeli by się zdarzyło, że przy rozkładaniu kielicha macie również puszczę z komunikantami, to po rozłożeniu korporału, po umieszczeniu na ołtarzu palki i puryfikatorza, tą puszczę ustawiamy na korporale, gdzieś w okolicach lewego górnego narożnika, tak aby obok niej mógł stanąć kielich z winem i z wodą. Cyborium to jest naczynie do przechowywania Najświętszego Sakramentu, ale to nie jedyne naczynie, które służy do tego celu. Takim drugim naczyniem jest kustodia. Michał, mówi ci coś to słowo?
My tego naczynia nie używamy, dlatego że nie jesteśmy wyświęceni. Jest to naczynie, które z reguły znajduje się właśnie w tabernakulum i jest tam przechowywany Najświętszy Sakrament, który jest wykorzystywany, jak jest na przykład wystawienie, i wtedy ksiądz może przełożyć właśnie z tej kustodii do monstrancji może przełożyć ciało Pana Jezusa.
Dokładnie tak. Rzeczywiście ministranci rzadko kiedy mają okazję przenieść czy podać kustodię, bo to bardziej jest zadanie kapłana. Kustodii cały czas znajduje się konsekrowana hostia. Kustodia wywodzi się z łacińskiego słowa custodire, strzec. W niej, niejako w depozycie, jest właśnie ta hostia, którą ksiądz wyciąga z tabernakulum, umieszcza w monstrancji w celu adorowania Pana Jezusa. I co ją odróżnia od cyborium? Ano to, że tak jak w cyborium znajdowały się komunikanty konsekrowane, służące tylko do rozdzielania komunii świętej, tak w cyborium, tak w kustodii nie ma już komunikantów, tylko ta jedna, jedyna hostia, która jest używana w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu. Michał, wspomniałeś o tej monstrancji, że ksiądz wyciągając hostię z kustodii umieszcza ją w monstrancji. Gdybyś mógł naszym słuchaczom wyjaśnić, jak wygląda monstrancja, do czego ona służy?
Monstrancja jest to element ozdobny i jest bardzo podobnie zdobiony do tego właśnie, jak wygląda kielich. tak też jest zdobiona monstrancja. Jest ona używana przy wystawieniu i często w wielu parafiach stosuje się też po prostu takie trochę wyższe podstawki, żeby podkreślić to, że ta monstrancja jest najwyżej, że po prostu, że najważniejszy tutaj w tym kościele jest właśnie Pan Jezus,
te który jest wystawiony. O których mówi Michał, to trony pod monstrancję. I to też takie piękne pokazanie, że król, wokół którego gromadzimy się my jako wierni, zasiada na swoim tronie i przyjmuje nasze modlitwy, odbiera od nas cześć. Tak, rzeczywiście monstrancja to takie naczynie liturgiczne z przeszkloną częścią, w której umieszcza się Pana Jezusa. Od tej przeszklonej części najczęściej spotykamy wychodzące promienie przypominające tarczę słoneczną, pokazujące, że Jezus jest tą światłością świata, ale to nie jedyny wzór monstrancji. Dawniej często monstrancje były wykonywane też z tym przeszklonym miejscem, ale sama monstrancja przypominała jakąś budowlę, kościół z różnymi wieżyczkami. Dzisiaj też spotyka się inne monstrancje, między innymi taka sławna monstrancja, która peregrynuje po różnych częściach Polski. Między innymi pamiętam, jak byłem w seminarium, to też przybyła tutaj do seminarium. Jako diakon miałem okazję błogosławić tą monstrancją. To właśnie monstrancja przypominająca dużą figurę Matki Bożej, gdzie tutaj w miejscu klatki piersiowej było to przeszklone miejsce, w którym umieszczało się Pana Jezusa i ta monstrancja była też podłączana do prądu, była podświetlana od środka. Taka naprawdę piękna i bardzo cenna monstrancja. A więc monstrancja to naczynie liturgiczne, w którym albo adorujemy Pana Jezusa w czasie wystawienia, albo w którym też nosimy Pana Jezusa na przykład w czasie procesji eucharystycznych. Mateusz, do Ciebie kolejne zapytanie, tym razem o coś łatwiejszego, o coś, z czym spotykasz się w swojej codziennej służbie ministranckiej. Ampułki, do czego one służą?
Ampułki to są naczynia liturgiczne do przechowywania wina i wody.
Rzeczywiście dwa naczynka, do jednego jest wlewane wino, do drugiego woda. Te ampułki najczęściej są szklane, czasami też są jakoś bogato zdobione. I teraz ministrant, który ma podać księdzu te ampułki, ważne, żeby umiał rozróżnić wodę od wina. Żeby to zrobić, no wcale nie trzeba próbować. Po pierwsze, sprawdzić po kolorze. Wino jest zawsze bardziej żółte, woda jest przezroczysta. Jeżeli nie potrafimy tego rozróżnić, no to druga wskazówka, wina zazwyczaj wlewa się mniej niż wody. Jeżeli to nie pomoże, to ta trzecia wskazówka, zawsze można powąchać i wtedy rozróżnimy wino od wody. Jeśli nie rozróżnimy, no to może COVID-ek. Kolejna sprawa, warto też zwrócić uwagę, jeżeli dwie ampułki są identyczne, to żeby tą ampułkę z wodą oznaczyć, na przykład przez zawieszenie jakiejś wstążki małej, która podpowie ministrantom, że to jest ampułka z winem. I wtedy ministrant, biorąc te ampułki, w pierwszej kolejności w prawej ręce poda ampułkę z winem, a następnie ampułkę z wodą. Ważne, żeby tego nie pomylić, bo jeżeli ksiądz by tego nie sprawdził, a ministrant podałby to na odwrót, ksiądz by wlał ampułkę wody i krople wina, ta Eucharystia jest nieważna. Dlatego tutaj na to zwracam uwagę. Kolejna rzecz, z którą spotykają się ministranci, to tak zwane lawabo. Może nazwa nam nie mówi za wiele, ale lawabo odnosi się do obrzędu, które mają miejsce po przygotowaniu darów, mianowicie kiedy ksiądz obmywa dłonie, wypowiadając właśnie te słowa: obmyj mnie, Panie, z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. To lawabo składa się z małej miseczki, do której leje się wodę, i z dzbanuszka, którym polewa się ręce księdza. Wtedy jeden ministrant trzyma tą miseczkę i dzbanuszek, drugi ministrant trzyma ręczniczek, w którym ksiądz wyciera ręce. I ostatni przedmiot, ostatnie naczynie liturgiczne, które poznamy, które spotykamy w naszych kościołach, vasculum. Mateusz, kojarzysz takie słowo?
Tak, kojarzę.
A co to jest?
Vasculum to jest takie małe naczynie znajdujące się przy tabernakulum.
Dokładnie. A skąd to wiesz?
Wiem to z rekolekcji, na których byłem.
I dlatego, drodzy ministranci, warto jeździć na rekolekcje, warto jeździć na kursy, bo można się wiele dowiedzieć, czego Mateusz jest tutaj najlepszym przykładem. Rzeczywiście vasculum to naczynie zawierające wodę umieszczone przy tabernakulum w tym celu, aby kapłan po zakończeniu rozdawania komunii świętej zanurzył palce w tej wodzie, tak aby te partykuły, które mogły się znaleźć na jego palcach przy rozdawaniu komunii świętej, nie spadły gdzieś na ziemię, ale zostały w tym naczynku z wodą. I z tym naczynkiem robimy podobnie jak z tą wodą po spraniu korporału czy purifikatorza. Nie wylewamy do kanalizy, tylko wlewamy do takiej specjalnej studzienki albo gdzieś takie odosobnione miejsce, gdzie nie będzie to sprofanowane.
Zakończyliśmy już tą drugą część naszej audycji, w której omówiliśmy paramenty liturgiczne. Teraz, jak zawsze na koniec, chcielibyśmy Was zaprosić na najbliższe wydarzenia wspólnoty ministranckiej naszej diecezji.
Tak, z takich wydarzeń, które już za pasem, to pierwsze z nich rekolekcje na nartach, które już kolejny rok z rzędu pragniemy podjąć. Wszelkie szczegóły u naszego duszpasterza służby liturgicznej, księdza Jarka Kołodziejczaka. U niego też zapisy na te rekolekcje. Druga sprawa to też zorganizować rekolekcje dla ministrantów tutaj w budynku Kaliskiego Seminarium. Pierwszy weekend lutego, jeżeli nam się poszczęści, jeżeli wszystko się uda, to właśnie wtedy zgromadzimy się tutaj na takich weekendowych rekolekcjach, ale o tym będziemy informowali na naszym profilu na Facebooku, więc zachęcamy do tego, aby śledzić nas na bieżąco i uczestniczyć w tym naszym życiu diecezjalnej wspólnoty ministrantów. Chciałbym też zaprosić do odwiedzania naszej nowej strony internetowej, która niedawno została założona, ministranci.diecezja.kalisz.pl. To będzie taka oficjalna strona internetowa, przez którą będzie można również dowiedzieć się o wydarzeniach, które organizujemy. Będzie się przez tą stronę też można zapisywać na te wydarzenia. A obok niej oczywiście ten profil na Facebooku, który dalej będziemy prowadzili na bieżąco, aby do jak największej części z Was dotrzeć i być razem z Wami. Pierwsze spotkanie w nowym roku dobiega końca. Przypomnimy, że naszymi gośćmi byli ministranci z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, którzy zapoznali nas z funkcjonowaniem swojej wspólnoty, a druga część była poświęcona naczyniom liturgicznym, przedmiotom, których ministranci używają w codziennej liturgii. Może te wszystkie nazwy nieraz są trudne, ale warto, żebyście wiedzieli, jak się to nazywa, żebyście profesjonalnie to umieli rozpoznać, żeby kiedy ksiądz powie na przykład podaj mi vasculum, to żebyście nie musieli się zastanawiać, co to jest to vasculum, albo żebyście, nie wiem, nie powiedzieli, to ja pójdę do tego talerzyka do komunii, pójdę do pateny. Warto, żebyście zawsze byli tym świadkami, że wiecie, co robicie, wiecie, czym się zajmujecie i znacie się na tym najlepiej ze wszystkich.
Witajcie w 2023 roku i zapraszamy za miesiąc. To tak, na zakończenie, byli z nami ministranci z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu.
Michał Klamecki,
Mateusz Raczyński
oraz nasi prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.